Eminencjo, czcigodny księże kardynale Stanisławie, przewielebny ojcze prowincjale Teofilu, czcigodni współbracia w kapłaństwie i zakonie, droga rodzino zmarłego, umiłowany ludu Boży, siostry i bracia, w Chrystusie dawcy wszelkiego życia. Opatrzność Boża dała nam w swoim czasie ojca Florentyna Piwosza i ta sama opatrzność zabrała go po wypełnieniu się jego czasu. A zabrała w bliskości świąt Bożego Narodzenia, świąt Syna Bożego, który zstąpił z nieba, by wskazać nam drogę do domu Ojca. Tak więc tegoroczny Adwent był dla naszego współbrata przygotowaniem do wejścia w posiadanie dziedzictwa niezniszczalnego, niepokalanego, do odkrycia Boga bez osłon i bez pytań, bez ograniczeń i niewiadomych. Boga, w którego wierzył, którego pragnął i któremu służył. Żegnamy ojca Florentyna, wyznając kolejny raz prawdę, że wspólnota z drugimi wraz ze śmiercią nie ginie, lecz jest czymś, co prawdziwie trwa. Wierzymy również, iż wszystko, co kształtuje się w naszym ziemskim życiu, jest nieprzemijające. Czyli, że jest nieprzemijające wszystko, co człowiek na tym świecie przeżył, co przecierpiał, że sam zostanie kiedyś ogarnięty przez Bożą wieczność i sam posiądzie w Bogu wieczność. Istotnie, nasza wiara obiecuje nie tylko zbawienie duszy w jakichś zaświatach, gdzie wszystko, co było nam drogie, zniknie jak nikomu niepotrzebna dekoracja ze sceny. Chrześcijaństwo obiecuje wieczność tego, co się stało na ziemi. Dlatego teraz przy trumnie naszego współbrata chcemy zjednoczyć nasze myśli. Wszystkie. Moje, twoje, nasze. Chcemy złączyć je w duchu dziękczynienia za tymi myślami kryje się bowiem cały nasz szacunek do osoby ojca Florentyna jako zakonnika, kapłana, prowincjała, prefekta studiów, wykładowcy, a także wychowawcy i przełożonego. Każdy z nas może przywołać na pamięć splot relacji, jakie go z nim łączyły. W większości przypadków będzie to znajomość z czasów seminaryjnych. Siostry i bracia, pozwólcie, że w tej refleksji wyjdę od okresu, w którym ojciec Florentyn pełnił posługę ministra prowincjalnego, czyli od wspomnianego przez ojca kustosza sześciolecia 69-75. A czynię to dlatego, że jest to czas wprowadzania w Polsce, szczególnie intensywny czas wprowadzania w Polsce reform odnowy posoborowej. Starszemu pokoleniu znane jest zapewne studium księdzu kardynałowi bez wątpienia, studium kardynała Karola Wojtyły o realizacji Vaticanum Secundum zatytułowane U podstaw odnowy z 1972 roku. Zmiany związane z odnową soborową, jakich dokonywał w swojej diecezji metropolita krakowski, w naszej prowincji, oczywiście na mniejszą skalę, wprowadzane były przez ojca Florentyna i ówczesny zarząd, niewątpliwie także w oparciu o wskazania i sugestie Karola Wojtyły, bądź co bądź przecież Ojca Soboru. Można zatem ojca Florentyna nazwać mężem odnowy życia w duchu Soboru Watykańskiego II. Powiedziałem mąż odnowy, ponieważ nie chodzi jedynie o lata, w których był prowincjałem i miał jakiś wymierny wpływ na to, by przez konkretne decyzje administracyjne wcielać w życie uchwały Soboru. On przede wszystkim przez kaznodziejstwo i wykłady w seminarium dał się poznać jako człowiek, który odczuwa z Kościołem. Wielu mogłoby zaświadczyć, że jego kazania oparte były głównie na dokumentach papieskich. Nie pisał ich, ale zabierał ze sobą na ambonę jakiś tekst nauczania Kościoła. Encyklika, adhortacja. Zabierał je na ambonę po to, by podeprzeć nim swoje przepowiadanie Ewangelii. Skądinąd słuchało się go naprawdę z uwagą. Był głęboki i przekonywujący w tym, co mówił. Aby zdać sobie sprawę, że prawdziwie był mężem odnowy soborowej, wystarczy przywołać tylko trzy dokumenty, które stanowią podstawę jego działań mających na celu percepcję nauczania Soboru. Pierwszą przestrzenią odnowy było samo życie zakonne, o czym traktował dekret Perfecte Caritatis. W głównej linii odnowy chodziło o otwarcie się wspólnot, o jakieś wyjście z kokonu sztywnie przestrzeganych norm i wejście jako swoisty znak czasu w dialog ze światem. A to wymagało otwarcia na wiele spraw. Nade wszystko, by ten dialog ze światem mógł się w ogóle urzeczywistnić, należało zacząć od dialogu wewnątrz wspólnot, szczególnie o jakieś ponowne zdefiniowanie ślubu posłuszeństwa. U podstaw tego postulatu stała przecież miłość, a ona nigdy nie jest sztywna, jak przekonuje nas papież Franciszek w swojej ostatniej książce Siła powołania. Miłość nie ma nic wspólnego z drobiazgowym rozliczaniem. Miłość nie zajmuje się rozliczaniem, tylko miłowaniem. Prawdziwy zatem klimat posłuszeństwa rozumianego teologicznie tak, jak chciał tego Sobór, nie mógł być mylony z rygorystycznym absolutyzmem przełożonych z jednej strony i z jakimś poddańczym infantylizmem podwładnych z drugiej. Tak więc ojciec Florentyn miał udział w zapoczątkowaniu innego niż dotychczas patrzenia na wewnętrzne relacje wyznaczone zakonnym posłuszeństwem, które bazuje na naturalnych pokładach naszego człowieczeństwa. Dlatego wymaga od wszystkich, bez wyjątku, wszystkich członków wspólnoty zwykłej szlachetności i wrażliwości. Tylko wtedy bowiem można było odrzucić narosłe w życiu zakonnym deformacje, skostnienia i niepotrzebne balasty. I tylko wówczas można było otworzyć się na zewnątrz, dostrzec szerszy horyzont spraw, którymi żyje powszechna wspólnota Kościoła. A jedną z tych ważnych spraw Kościoła były misje, o czym Sobór nauczał w dekrecie Ad Gentes. Popatrzmy, czy wysłanie w 1971 roku pierwszych w powojennej rzeczywistości braci naszej prowincji na misję do Konga nie było dla ojca Florentyna i ówczesnego zarządu najgłębszą próbą odczytania tej powszechności Kościoła i wejścia tak na żywo w logikę świętego prawa ewangelizowania narodów? Bez względu na dalszy los tej misji, wdzięczni jesteśmy Bogu za to, że przez decyzje podjęte przed prawie 50 laty nasi współbracia mają udział w umacnianiu struktur tamtych lokalnych kościołów, dzięki czemu mogło wzrastać mistyczne ciało bogate miłością swoich nowych członków. Jeśli mówimy o misjach, to należy w tym miejscu wspomnieć też o wsparciu przez ojca Florentyna inicjatyw na rzecz odrodzenia życia zakonnego, a pośrednio religijnego na Ukrainie. Z uwagi na system totalitarny sowieckiej Rosji, wrogi religii, były to działania dostosowane do czasu i możliwości, a miały na celu przede wszystkim stworzenie warunków do przyjęcia przyszłych ewangelizatorów, którzy zaczną się gromadzić przy ojcu Martynianie Darzyckim. I w tym przypadku chodzi o zapoczątkowanie inicjatyw, które w późniejszych latach doprowadzą do powstania kustodii, a następnie prowincji świętego Michała Archanioła, działającej samodzielnie w ramach struktur Kościoła katolickiego na Ukrainie. Skoro misje są sprawą wiary, a są nią, skoro są łaską współpracy z Chrystusem w dziele zbawiania narodów, a są taką łaską, to nie ulega wątpliwości, że podejmowane przez ojca Florentyna decyzje wypływały z żywej troski o dobro całego powszechnego Kościoła. Pozostaje jeszcze jeden wymiar działalności ojca Florentyna, właściwie pewien istotny element jego kaznodziejstwa i seminaryjnego nauczania, godny podkreślenia, ważny i wielokrotnie uwzględniany przez ojców Soboru. Mowa o człowieku i realizacji przez niego chrześcijańskiego powołania w świecie współczesnym, czyli o głównym wątku konstytucji duszpasterskiej Gaudium et Spes, radość i nadzieja. Trzeba przyznać, iż z uwagi na wykształcenie w zakresie katolickiej nauki społecznej, poruszanie takich tematów jak osoba ludzka, jej godność i niepowtarzalność, potrzeba Chrystusa, niezależnie od tego, czy ktoś z tej konieczności zdaje sobie sprawę, czy też nie, przychodziło ojcu Florentynowi z łatwością. Osnową jego kaznodziejstwa i wykładów był wieczny cel, jeden dla wszystkich, jednakowy dla pojedynczego człowieka, dla całej wspólnoty Kościoła, dla całego świata. Z punktu widzenia tego celu, czyli pełnego zjednoczenia z Bogiem w wieczności, interpretował on nauczanie Soboru o roli i zadaniach państwa, o znaczeniu aktywności gospodarczej człowieka, a także o jego udziale w życiu politycznym. Mówił często, że człowiekowi jako osobie przysługują prawa, jak i obowiązki, że podejmując dzieło samego Boga, by czynić świat coraz bardziej przyjaznym dla wszystkich, ma on rozwijać wspólnotę ludzką na zasadach pokoju, sprawiedliwości i miłości. Ojcze Florentynie, każdy osobiście według miary znajomości z Tobą oraz cała wspólnota prowincji, którą tu reprezentujemy, chcemy Ci teraz podziękować za testament, który nam zostawiasz. A słowa testament nie chcemy rozumieć jako słów kogoś, kto umarł, odszedł bezpowrotnie, kogoś bezsilnego, z kim nie można się już kontaktować. To słowo pojmujemy bardziej jako trwały fundament przyszłości naszego ziemskiego teraz i naszej wieczności. Istotą tego testamentu są słowa sentire cum ecclesia, odczuwać z Kościołem, czego tak bardzo oczekiwał od swych duchowych synów nasz seraficki ojciec Franciszek. Otworzyłeś wiele drzwi, byśmy mieli szersze spojrzenie na zakon i Kościół, byśmy widzieli więcej z zakonem i z Kościołem. Formowałeś nasze sumienia i kazałeś nam je formować do uwalniania się od nadmiernej fascynacji przemijającą postacią tego świata. Uczyłeś, byśmy dar wolności przeżywali w pojednaniu i przebaczeniu, które jednak nie są wypadkową ludzkich kompromisów, ale płyną z krzyża Chrystusowego jako bezcenne owoce Kalwarii. Ufamy, że przez śmierć zostałeś wszczepiony w samo centrum boskiej rzeczywistości, w sam rdzeń boskiego życia. Ufamy również, że spotkanie z Panem jest dla Ciebie przemianą, ogniem, który wypalił każdą słabość, a więc wszystko to, co było słomą skażonej grzechem natury. Ufamy, że ten boski ogień przepalił i oczyścił to, co oczyszczenia się domagało, czyniąc Cię naczyniem wiekuistej radości. Tylko bowiem boski osąd i tylko boskie widzenie spraw życia, wszystkich jego najdrobniejszych elementów, jest prawdziwie oczyszczający i jednoczący. Bo tylko Bóg jest miarą prawdy dla człowieka w Chrystusie i przez Chrystusa. Jak nauczał Benedykt XVI w swojej eschatologii, prawda, która sądzi człowieka, wyszła wpierw sama ku niemu, by go ratować. To jest fundamentalna treść tych przeżywanych przez nas świąt. Ona sama jako miłość zajęła miejsce człowieka i objawiła mu prawdę zupełnie szczególną. Prawdę, że jest umiłowany przez prawdę. Niech Cię ogarnie, Ojcze Florentynie, ta miłująca prawda, której służyłeś. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.